dostrzegamy po raz kolejny charakterystyczną paralelę pomiędzy pierwszym czytaniem a Ewangelią. Odkrywamy wspólne tematy. Jest to temat oczyszczenia, wdzięczności i nawrócenia. Najpierw pochylmy się nad pierwszym czytaniem. Oto Naaman, wódz syryjski, który od swojej służącej zabranej z Izraela dowiedział się, że jest w Izraelu prorok, który może go uwolnić od uciążliwej choroby trądu. Jest to człowiek pierwszy po królu. Przybywa więc, o czym nie mówi pierwsze dzisiejsze czytanie, przybywa więc do Izraela z bogatym orszakiem, z różnymi darami, którymi mógłby zakupić sobie zdrowie, przybywa do Elizeusza i prosi o uzdrowienie. Ma nawet specjalne listy polecające od swojego króla. Najpierw udaje się zresztą do króla izraelskiego. Król izraelski podejrzewa w tym jakiś podstęp. Czyż ja jestem Bogiem, żebym uzdrawiał, mówi? Odsyła więc do Elizeusza. Naaman przybywa do Elizeusza i też oczekuje uzdrowienia. A prorok Elizeusz nie osobiście, ale przez sługę każe mu zanurzyć się w Jordanie 7 razy. Naaman jest oburzony i mówi, czyż rzeki w jego kraju nie są lepsze od jakiegoś nędznego strumyka, którym jest Jordan? Spodziewał się, że prorok wyjdzie, poruszy ręką, wykona jakieś tajemnicze, magiczne gesty, że będzie cały rytuał uzdrawiania, a tymczasem on ma pójść po prostu się wykąpać. Obraził się i był gotów wracać, ale słudzy mówią, panie, co ci szkodzi? Zamiast wielkich rzeczy wykonaj tę małą. I ostatecznie Naaman wchodzi do wody. Jak słyszeliśmy, zostaje uzdrowiony. Jego ciało staje się jak ciało małego dziecka. Naaman jest oburzony znikomością znaku. Spodziewał się magicznego rytuału. A tymczasem proste zanurzenie stało się narzędziem jego oczyszczenia i uzdrowienia. Czasem współcześnie ludzie gorszą się tym, że sakramenty, znaki uzdrowienia, znaki oczyszczenia są takie proste, że nawet czasem kapłan z pewną niedbałością wypowiada słowa, czyni gesty, ale skutek zawsze jest potężny. Bo to nie człowiek działa, lecz Bóg działa poprzez znaki. Naaman, doznawszy oczyszczenia, idzie do Elizeusza, aby podziękować. I wydaje się, że wtedy dokonuje się właściwe nawrócenie. Powiada bowiem, że przekonał się, iż na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Bo przecież w imię Boga w tym prostym znaku dokonało się jego oczyszczenie. Można by więc powiedzieć, że z chwilą, kiedy Naaman przychodzi, by podziękować, dokonuje się w nim prawdziwe, głębokie nawrócenie. Nie tylko oczyszczenie, zdjęcie trądu, ale wewnętrzna, gruntowna przemiana, uznanie Boga. Nie ma na całej ziemi Boga poza Izraelem. Nie trudno w tym obmyciu w wodach Jordanu, jakiego doznał Naaman, znaleźć obraz Chrztu Świętego. Potwierdza to skojarzenie potwierdza święty Paweł, pisząc do Tymoteusza. Jeżeliśmy bowiem z Nim, z Chrystusem, współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Zanurzenie w wodzie chrztu. Znowu, znikomy znak, odrobina wody trzykrotnie wylana na głowę, na ciało człowieka i wypowiedziane słowa ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest owo zanurzenie, owo jakby pogrążenie się w otchłani ziemi, umieranie dla grzechu, by odrodzić się oczyszczonym z trądu grzechu, by zmartwychwstać z Chrystusem. Ale właśnie widzimy, że chrzest jest oczyszczeniem. To jest dopiero początek drogi nawrócenia. Chrzest oczyszcza z trądu grzechu, ale jeszcze nie dokonuje się prawdziwe nawrócenie. Mówi się, że chrzest to jest ten obiektywny początek życia duchowego, ale właściwy początek życia duchowego dokonuje się z chwilą nawrócenia, czyli przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Króla. To się staje w momencie, kiedy człowiek okazuje wdzięczność Bogu, kiedy uzna, że Bóg jest dawcą, że On obdarowuje zdrowiem, życiem, siłami, innymi talentami. Greckie słowo eucharistein oznacza właśnie wdzięczność. Msza święta, którą sprawujemy, jest wyrazem naszej wdzięczności. Nieprzypadkowo więc Eucharystia zaliczana jest do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do sakramentów, które wyrażają nasze nawrócenie. Dopiero w sytuacji, kiedy człowiek staje jak Naaman z tym rozradowanym sercem i mówi: nie ma Boga innego poza Jezusem Chrystusem, i głęboko w to wierzy i całe życie ustawia pod kątem tej prawdy, wtedy dokonuje się prawdziwe nawrócenie. I w tym samym tonie kieruje do nas swoją mądrość, swoje pouczenie dzisiejsza Ewangelia. Jezus, podążający do Jerozolimy, napotyka na swojej drodze 10 trędowatych. Być może rzeczywista liczba, a może tylko symboliczna, nieistotne. Trędowaci byli traktowani jako wyrzutki społeczne. Mieli obowiązek nosić specjalne szaty i jako nosiciele zarazy nie wolno im było zbliżać się do ludzi, do domów, a żeby ktoś przypadkiem nie otarł się o trędowatego i nie zaraził się tą chorobą, to obowiązkiem trędowatych było ostrzegać o swojej chorobie nie tylko swoim charakterystycznym ubiorem, ale też specjalnymi kołatkami, którymi ostrzegali, że są nieczyści. I oto proszą Jezusa: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. I znowu Jezus nie czyni żadnych rytuałów, ale mówi po prostu: idźcie, pokażcie się kapłanom. Zapewne nawet nie mówi im, czy dostąpią uzdrowienia. Właściwie nie mówi nic. Idźcie, pokażcie się. I ci ludzie idą, by pokazać się kapłanom, to znaczy, by urzędowo stwierdzono ich oczyszczenie, by ich na nowo przyjęto do wspólnoty, by im dano na nowo prawa obywatelskie. I po drodze stwierdzili, że są oczyszczeni. I tylko jeden, Samarytanin, wraca, aby podziękować. Znamienny Samarytanin. Jeżeli Jezus zwraca na to uwagę, jeżeli ewangelista na to zwraca uwagę, że właśnie Samarytanin jest człowiekiem zdolnym do wdzięczności, to dla Izraelitów, dla słuchaczy Ewangelii pochodzących z judaizmu, jest to bardzo bolesna przymówka. Bowiem Izraelici, pełni dumy, z pogardą odnosili się do Samarytan jako znienawidzonych z powodu odstępstwa od czystości judaizmu. Tymczasem okazuje się na kartach Ewangelii, że to właśnie Samarytanie w wielu przypadkach okazują się bardziej wierni prawu Mojżesza niż sami Izraelici. Zwróćmy uwagę, że do momentu, kiedy przychodzi ten oczyszczony człowiek do Jezusa, zasadniczo ewangelista mówi o oczyszczeniu, ale kiedy przyszedł, by wyrazić wdzięczność, pojawia się słowo uzdrowienie. Jezus mówi: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Bardzo podobna sytuacja jak z Naamanem. Został oczyszczony, ale uzdrowienie dokonało się w chwili, kiedy przyszedł, by podziękować. Kiedy uznał, że ten dar pochodzi od Boga. Nie wiemy, jaki był los tych pozostałych 9. Po prostu poszli sobie. Może zostali oczyszczeni tylko na ciele, ale wskutek tego pogrążyli swoje dusze. Tego nie wiemy. Znamy historię tylko owego Samarytanina. Drogie Panie, co więc wynika z refleksji nad dzisiejszą Ewangelią? Mianowicie ta prawda, że warunkiem i zarazem oznaką nawrócenia jest wdzięczność. A przez nawrócenie rozumiemy uznanie Bożego działania w sobie. I nie mówimy tylko o nawróceniu z grzechu czy od grzechu, bo bardzo często ten wymiar życia duchowego zostaje tylko ograniczony, zredukowany do kwestii grzechu. Nawrócenie to jest zajęcie postawy, to jest owa metanoia, czyli zmiana mentalności, całego przewartościowania swojej hierarchii wartości, przestawienia tego systemu. I właśnie oznaką, ale i poniekąd warunkiem tej metanoi, tego przestawienia jest wdzięczność. Na kartach Ewangelii Łukaszowej, który jest bystrym obserwatorem i takim psychologiem kobiecej duszy, znajdujemy inną scenę w rozdziale 7, czyli trochę wcześniej. Mianowicie Łukasz opisuje, jak Jezus przychodzi na ucztę do pewnego faryzeusza imieniem Szymon. I tam pojawia się kobieta, która prowadziła grzeszne życie w mieście, rozbija flakonik olejku nardowego, który był bardzo drogi, namaszcza stopy Jezusa, całuje je, włosami ociera. I zgorszeni biesiadnicy, sam gospodarz, myśli sobie w duszy, gdyby Jezus wiedział, kim jest ta kobieta, nie pozwoliłby się dotykać. Kiedy Jezus zwraca uwagę Szymonowi, że właśnie nie wypełnił obowiązków gospodarza, a tymczasem ta kobieta dopełnia niejako i symbolicznie zapowiada namaszczenie na pogrzeb Jezusa, wtedy Jezus zwraca się do kobiety niemal takimi samymi słowami jak do owego 10. trędowatego Samarytanina. Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. I w kontekście tego zdarzenia Jezus mówi do owego Szymona, że komu wiele odpuszczono, ten wiele miłuje. Ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Dla nas jest to trochę dziwne zdanie, ale warto wyjaśnić, że w języku hebrajskim słowo miłość i wdzięczność, czy miłować i okazywać wdzięczność, jest tym samym słowem, jest problem tłumaczenia. Ale można by więc to powiedzieć w ten sposób, że ten, komu się wiele odpuszcza, okazuje wielką wdzięczność, wielkie wysławianie, wielką miłość. Wdzięczność to, wydaje się, że współcześnie raczej cnota deficytowa. W naszych czasach, w których dominuje roszczenie i niezadowolenie ciągłe, wdzięczność jest zjawiskiem nieczęstym, a tymczasem jest to jedna z najpiękniejszych cech człowieka. Jest to oznaka szlachetności ludzkiego serca, który umie cieszyć się niezasłużonym darem, który ten dar przyjmuje, uznając zarazem hojność dawcy i przyjmując ten dar z rozradowaniem, ale jednocześnie z poczuciem niegodności, pomnaża dobro, dzieli się tym dobrem. Człowiek wdzięczny jest piękny sam w sobie. Tak jak odrażającym jest postawa roszczenia. Ile by nie dostał, zawsze mu mało. Zawsze coś go uwiera. Ciągle niezadowolony. Wdzięczność to bliźniacza siostra pokory, czyli prawdy o obdarowaniu. Pokora to prawda. Prawda, że wszystko otrzymałem i na to nie zasługuję. Ale jednocześnie prawda o tym, jak bardzo Bóg mnie wywyższa i kocha, jak bardzo mu na człowieku zależy. I właśnie wdzięczność to jest przyjęcie z pokorą daru i rozradowanie że choć niegodny, ale zostałem obdarowany. Święty Paweł do Koryntian pisze: któż będzie się wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał, tak jakby ci się należało? Właśnie pokora i wdzięczność to jest ta świadomość, że zostałem, że otrzymałem i nie mam powodu chlubić się, chełpić się z tego, że otrzymałem, tak jakbym nie otrzymał, jakby mi się należało, jakbym to miał zawsze. Człowiek wdzięczny, człowiek pokorny jest jak puste i czyste kryształowe naczynie, które można napełnić po brzegi. Nie ma w nim nic z własnego ego, które by wypełniało tę przestrzeń, w którą Pan chce włożyć swój dar. Człowiek, który żąda, który ma roszczenia, jest właśnie jak wypełnione już naczynie, byle czym. Nie da się tam już nic włożyć, bo on jest pełne swojego ego, swoich roszczeń. Człowiek pokorny i wdzięczny jest jak puste naczynie, gotowe, by przyjąć dar, by być napełniony. Człowiek wdzięczny jest po prostu otwarty na Pana, na Dawcę i na Jego dar. Chyba u świętego Franciszka Salezego w jego Filotei znajdziemy takie zdanie, które mi kiedyś bardzo utkwiło w sercu, że wdzięczność jest tym, co najwięcej sprowadza łask. Postawa wdzięczności jest właśnie tą postawą, która niemal prowokuje Boga, aby jeszcze hojniej obdarowywał. Wdzięczność jest więc warunkiem, ale i oznaką prawdziwej metanoi, nawrócenia, gruntownej przemiany serca.